Wiem, że ojciec z siostrą przytulił ją i coś do niej dłużej mówił. A mnie tylko przytulił i pocałował.
Piszę tak, by list doszedł. Kończę te kilka słów. Serdecznie was pozdrawiam i całuję. Bogu was polecam i o opiekę proszę. Jak Darek? Czy już duży, czy mówi? Da Bóg, niedługo się zobaczymy.
I do świętego Mikołaja, że nie przynoś nam prezentów, tylko przynieś nam ojca. Tak to rozumieliśmy, że to w mocy będzie świętego Mikołaja, a niestety nie było.
No i tu jest takie też zdjęcie właśnie, to jest gwiazdka. Jak ojciec z mamą siedzą pod choinką, albo ojca tutaj takie z fajką, który bardzo lubił fajkę palić i siedzi sobie we fotelu, w mundurze. No to takie wspomnienia tylko mogę mieć dla siebie.
Znajdujemy się w kościele Jana Kantego, kaplicy świętego Józefa. W tej kaplicy znajduje się tablica pamięci poświęcona Wielkopolanom, którzy zostali zamordowani strzałem w tył głowy. I praca nad tą tablicą i nad tą książką to kwestia prawie przeszło 4 lata. Przyjąłem taką zasadę, że Wielkopolan zaliczam tych, którzy się tu urodzili, następnie pracowali, albo wyszli z jednostkami wielkopolskimi po prostu na wojnę. Tablica zawiera 1939 nazwisk oficerów, którzy są na cmentarzu w Katyniu, jedno jest Charkowie, Bykowni, no i nieotwartym cmentarzu w Kuropatach.
Pamiętam do dziś, jak kiedyś przyszedł po mnie do szkoły, bo już chodziłem przed wojną do pierwszej klasy na Wszystkich Świętych. I jak szliśmy garbarami w kierunku Alei Szelongowskiej, no to z Cytadeli maszerowały różne oddziały wojskowe. A ponieważ ojciec już był wtedy majorem, a regulamin wymagał, żeby oficerowi starszemu nie tylko prowadzący oddawał honory, ale podawał komendę baczność na prawo patrz, więc każdy ten oddział walił butami w bruk garbar, a ja pękałem z dumy i również salutowałem do mojego daszka czapki uczniowskiej. Niestety były to bardzo rzadkie przypadki, dla mnie niestety. Ojciec natomiast bardzo, bardzo tego nie lubił i kiedy tylko mógł, to do miasta ruszał w cywilnym ubraniu.
Nasz ojciec, biolog i geograf z wykształcenia, wiecznie w tym ogródku, a dzieci się bawiły. Ojciec mówił mamie, zbliża się wojna. Musisz być, Zosiu, na to przygotowana.
Ostatni raz odwiedził nas w sierpniu moich rodziców, bo moja babcia, mama wujka Leona, mieszkała w Śmiglu i przyjechała do nas też na to przyjęcie. I tam wujek dotarł, chociaż z trudnością, bo już miał pewne rozkazy chyba wydane i szykowali się w policji do wyjazdu z Warszawy. I wujek odwiedził nas i w sekrecie ojcu zdradził, że będzie wybuch wojny. Po wyjeździe wujka, ja byłam małym dzieckiem, tylko słyszałam, jak rodzice między sobą rozmawiali. I od tamtej pory ślad po wujku zaginął.
Wstawaj do Wruniu, pożegnać się z tatusiem. Ojciec był w mundurze. Już raz gdzieś kiedyś go widziałam w mundurze, bo on nie chodził w mundurze, ale gdzieś na jakąś uroczystość pewnie, w każdym razie. A mnie tylko przytulił i pocałował. I powiedział, jak będę jechał pociągiem, to patrzcie przez okno, myśmy zostały z opiekunką, patrzcie przez okno, to wam latarką dam sygnał, jak będę jechał. I myśmy, bo to było gdzieś przed 5 godziną jechał ten pociąg. A właśnie tak było, że z naszego domu, z jednego z okien był widoczny ten pociąg.
A śpi, bo właśnie księżyc zziewa i za chwilkę zgaśnie. A gdy jutro przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie wy. I tak dalej. Jest inne też zwrotki, co ja to mam spisane. I potem jeszcze usiń ziemi, usiń, siwe oczka stusi. Bo ja mam tę najmłodszą, no to byłam lalunia, mimo że miałam inne imię. I śpiewał nam pięknie, ale mama mówiła później też, że śpiewał, ale ze łzami w oczach.
Wojna zaczęła się 1 września. Po 2 tygodniach strona polska była wprawdzie w głębokiej defensywie, ale miała jeszcze na wschodnich terenach Rzeczypospolitej niemal 500 000 nietkniętą w boju armię. 17 września 1939 roku do Polski wkroczyła Armia Czerwona. Sowieci ogłosili, że to jest wyzwoleńczy pochód dla zrzucenia jarzma kapitalistów i obszarników. Nazistowskie Niemcy i sowiecką Rosję połączyło braterstwo broni. Ponad 250 tysięcy żołnierzy i oficerów polskich trafiło do rosyjskiej niewoli.
Chyba gdzieś pod koniec września 1939 roku przyszedł do nas, do domu, szeregowiec, taki, który był w oddziale ojca. I właśnie opowiedział, że oficerów zabrali, że patrzyli również na ręce, kto miał spracowane do domu, między innymi on, ale i że się pożegnał i że ojciec prosił go, żeby nam powiedzieć, że poszedł do obozu jenieckiego, że chyba idzie do obozu jenieckiego. W pojęciu rzetelnej międzynarodowej umowy o jeńcach wojennych, znaczy o oficerach jeńca wojennych.
Na drugi dzień panie zorganizowały jakąś żywność i udaliśmy się do parku w Równym, gdzie był tymczasowy obóz. Co za obóz? No to kawałek parku ogrodzony drutem kolczastym. W narożniku była taka latryna wykopana i to wszystko. Oni tam obozowali dzień i noc na tych trawnikach, strzeżeni przez straż rosyjską. Pań oczywiście nie wpuszczono, ale mnie okazało się, wpuścili ci striełki do ojca i to był mój ostatni kontakt z ojcem. Posiedziałem tam z tymi jeńcami na tym trawniku w Równym, bo kolejnego dnia znowu poszliśmy też z kolejną dostawą, już nas nie wpuścili. Ojciec tylko zdążył nam zawołać, że jutro nas gdzieś wywożą. No i to był ostatni kontakt z ojcem.
Nas dzieci mama zabierała za rękę i wędrowała do Dubna, żeby w tym czasie coś się z nami nie stało. W ten sposób znalazła pierwszy liścik od ojca, wyrzucony z pociągu przy torach, na wizytówkach swoich, które mam, zachowały mi się, tylko ofiarowałam je dla Muzeum Katyńskiego w Warszawie. To jest jego pierwszy zapis ojca naszego, że jedziemy gdzieś w głąb Rosji, ale bądźcie w Dubnie, bo jak tylko będzie możliwość ucieczki, to ja was tam będę szukać.
Kochana Stefciu, jestem w Rosji, zdrów i cały. Nareszcie niczego mi nie brak. Martwię się jedynie, co tam u was, co z dziećmi. O ile ci tam kiepsko, poproś Ignacego. Do mnie możesz pisać jeden list miesięcznie. Bądź dobrej myśli, niedługo się zobaczymy. Ucałuj rodziców i dzieci. Całuję wszystkich, kochający was Tomek. 24 listopada, 39 rok, Kozielsk.
Po czym dostała drugą kartkę. Teraz prosi o nasze aktualne zdjęcia. Bo chyba mu tylko tyle zostanie. Też powiedzmy informacja o tym, że czują się zagrożeni. I mama też to zrobiła, że zaraz poszliśmy do fotografa i to zdjęcie wysłała, ale już potwierdzenia na to nie uzyskała. To na pewno, ta druga kartka była na pewno już w 40 roku.
Uchwała Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z dnia 5 marca 1940 roku. Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych, byłych polskich oficerów, urzędników państwowych, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i dozorców więziennych, jak też sprawy aresztowanych i znajdujących się w więzieniach członków różnych kontrrewolucyjnych organizacji szpiegowskich i dywersyjnych i zbiegów rozpatrzyć w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary przez rozstrzelanie. Rozpatrzenie spraw przeprowadzić bez wzywania zatrzymanych i przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia.
Jednym z ważniejszych elementów upominania się o pamięć katyńską w Poznaniu Wielkopolsce po roku 1945 była wystawa. Wystawa, którą zorganizowano w zakładach Cegielskiego w roku 1981 na fali Karnawału Solidarności. Nie byłoby tej wystawy, gdyby nie Jerzy Jankowski. Tenże Jerzy Jankowski najpierw wiosną roku 1981 na Łazarskim Rynku pożyczył, jak powiedział potem w śledztwie, książkę, bardzo ważną książkę pod tytułem Amtliches Material zum Massenmord von Katyń. To były głównie zdjęcia pochodzące z tej książki, zdjęcia pokazujące ekshumację polskich oficerów w Katyniu, więc te materiały pojawiły się wcześniej rano, 9 czerwca roku 81 w zakładach Cegielskiego, a o godzinie 15 już musiały być zdjęte. Ta wystawa miała swój epilog w bardzo podobnym kształcie kilka miesięcy później, bo we wrześniu roku 81. Tym razem Komisja Solidarnościowa przy węźle PKP na dworcu głównym w Poznaniu wykonała bardzo podobną, niemal bliźniaczą wystawę, która zawisła w holu dworca. Ona również zakończyła się prokuratorskim śledztwem.
Głęboko wstrząśnięci członkowie polskiej delegacji starają się zidentyfikować poszczególne ofiary. Niemiecka Komisja Lekarska wspólnie z polskim lekarzem Zakładu Medycyny Sądowej doktorem Pragłowskim stwierdza typowo bolszewicki sposób mordowania. Strzał w potylicę. Miejsce wylotu kuli znajduje się na czole albo w górnej części czaszki ofiary.
W
prasie miejscowej, tak zwanej Gadzinówce, ukazała się informacja o zbrodni na oficerach polskich w Katyniu. Z tej informacji wynikało, że w ramach ekshumacji wykopano tam pewnych oficerów. W ramach identyfikacji pokazało się nazwisko mojego ojca z pełną informacją o tym, co przy sobie miał. Także jednoznacznie to z tego wynikało, że to dotyczyło mojego ojca. I wtedy w 1943 roku mama jak gdyby dowiedziała się już niezbicie o tym, że ojca nie ma, że mojego ojca nie ma, że jej męża nie ma, że po prostu został zamordowany.
Szczekaczkami nazywali Polacy te głośniki wielkie z ogłoszeniami, że Rosjanie wymordowali w Katyniu polskich oficerów.
Przy zamordowanych znaleziono liczne dokumenty. Na podstawie tych papierów, legitymacji, fotografii oraz innych pamiątek można ustalić nazwiska większej części ofiar.
To mama już się ubrała tego pod głośnik, tam, żeby zdobyć miejsce, że się jeszcze słyszy, bo tłumek się zbierał, taki pamiętam. Ja to pamiętam, bo mama nas zabierała na te odsłuchania. I potem taka wielka ulga. No nie wymienili taty, nie wymienili taty. No tak, to znaczy, że żyje. To tak chciała tego słyszeć prawdopodobnie. To znaczy, że żyjemy.
Także było bardzo ciężko. Co się obudziłyśmy, to mamusia płakała, patrzyła w okno i modliła się, może przyjedzie. Może przyjedzie, może dziś, może jutro. I ciągle tak, myśmy to słyszały, że tak mówiła. W takie okno, takie z gliną oblepione całe. I miała tam zdjęcie taty i tam ciągle patrzyła na to, że może wróci. I wujek przyjechał raz, patrzy na to zdjęcie, mamusia mówi, co tak patrzysz? Bo wiesz, bo mam wiadomość. Jaką? No i wujek tak patrzy i mówi, w gazecie był, że został zamordowany w Katyniu. I ona, mamusia tak usłyszała, co prawda to prawda, wujek mówi i zaczął płakać. I mama wtedy, wiem, że zemdlała, bo się przewróciła ko mnie na łóżku, zemdlała.
Tkwiła ciągle w nadziei, że on wróci, że on wróci, on nas znajdzie, bo wie, gdzie nas szukać i wie, że my na niego ciągle czekamy. Gdziekolwiek jest, nawet na ziemi Franciszka gdzieś tam, pisała zresztą strasznie dużo listów tym swoim rosyjskim. Pisała na ziemię Franciszka tam, żeby go szukać. Tak. I było to bezskuteczne po prostu. Widziała bezskuteczność tego. I w związku z tym ten obowiązek z siebie, że trzeba go znaleźć, przerzucała na nas, pamiętajcie, ale mnie szczególnie, bo wiedziała, że to kobiety zawsze szukają. Tak mówiła. Tak mówiła, że mężczyźni tak nie szukają jak kobiety. Swoich ludzi, swoich mężczyzn.
W 1943 roku był, to jest fakt znany historycznie, była akcja właśnie regulacji obywatelstwa osób, które tam przebywały na tym terenie. Co wiązało się z tym, że należało podpisać obywatelstwo radzieckie. Mama już idąc tam powiedziała do siostry, że ona tego nie podpisze. Siostra nawet mówiła, mamo, ale tam. Nie, ja przyrzekłam ojcu, że będę o was dbała. Wy nie możecie stać się Rosjankami. No i wiem, że po tym stepie biegałam płacząc, uważając, że mama może jest już gdzie indziej. Ale właśnie ja jako pierwsza zauważyłam, jak wracała, że to idzie mama. Co prawda była bardzo zmieniona, siła absolutnie, w wieku 44 lat, nawet nie, 42 lat. I z takim olbrzymim brzuchem, a wychodzona. Więc ja w ogóle podejrzewałam ją jako dziecko o to, że może będziemy miały rodzeństwo, a to było opuchlizna głodowa z tamtego obozu.
Wszystkie zwłoki są przedmiotem skrupulatnych i dokładnych ekspertyz z zakresu medycyny sądowej. Ekspert doktor nauk medycznych Smolianinow. Strzał w potylicę, ulubiona metoda morderców z gestapo. Zespół medycyny sądowej nanosił rezultaty badań dokonanych na zwłokach do specjalnych protokołów.
Tragedia w zasadzie kapienia polega na tym, że temat ten był tematem tabu. Całkowicie tematem tabu w rodzinie. A to wynikało z tego, na przykład w 1953, może w 1954 roku nakryłem mojego ojca, jak słuchał głos Ameryki. I ojciec był przerażony w tym momencie, prawda? I mnie prosił, żebym broń Boże nikomu nie mówił, że cokolwiek słucha, nie słucha. Ponieważ zdarzały się przypadki, że dziecko poszło do szkoły i powiedziało, że w nauczycielce właśnie mój tata słuchał głos Ameryki, czy głos Wolnej Europy, i przychodził nas do domu, a taty już nie było i taty już nawet sobie nie zobaczył.
Mama pojechała do Kartoszyna na skargę, że dlaczego ci siostry nie zdały. Pan dyrektor szkoły, proszę mi przynieść tam do sekretarki, proszę mi przynieść dokumentację szmagierówny. I przyniosła, on patrzy, a czytała pani córek życiorysy? Mama mówi, nie, nie czytałam, bo one umią same pisać już, nie muszę ich kontrolować. Proszę pani, proszę podejść. No to mama podeszła, pokazuje palcem. I mówi, proszę pani, ja tu jestem tylko dyrektorem szkoły, a tu jeszcze jest czynnik polityczny. I to wszystko mogę pani powiedzieć. A palcem trzymał na słowie Katyń. Bo my jako dzieci nie wiedziałyśmy tak. I ja napisałam, no tam urodziłam się tego do szkoły, chodziłam tu tego. I tata poszedł na wojnę, nie wrócił, zginął w Katyniu. No napisałam tak, jak było. I oni to widzieli. I Halinka to samo. I nas nie przyjęli. No.
I po siódmej klasie były egzaminy do gimnazjum w Jeleniej Górze. No i te ten egzamin do gimnazjum zdałem, ale była wywieszona lista. I na tej liście byli tacy, co zdali albo nie zdali. Ale ja byłem jedyny, który zdał i nie został przyjęty.
Gdy zdałem na studia, tam dziekanem wydziału był profesor, który tak jakoś bardzo opiekuńczo się ze mną obszedł, bo ja wezwał mnie do dziekanatu i mówi, dziecko, coś tu, tak, a się mówiło już bardzo pani, pan i tak dalej do studentów przecież. Tego właśnie jakieś organizacje młodzieżowe żądały nawet, że przestały być dziećmi, są teraz już dojrzali. Coś ty tu napisała, że ojciec zginął w Katyniu. To trzeba skreślić. Napisz, że zginął w warunkach, w wyniku działań wojennych. I ja wtedy tak patrzyłam na niego tego, ale to jest prawda, że zginął w Katyniu, dlatego że był w Kowiecku. A on wtedy mówi, wiem coś o tym. I potem się okazało, że w Legionach byli razem. Ten dziekan mój, no, nazwisko mamy gdzieś zapisane, ale nie pamiętam już w tej chwili, bo to było bardzo dawno.
Ja starałem się, co tylko znalazłem, dojść, czytać wszystkie książki, dokumenty, które dotyczyły tej sprawy. Moja matka przetrzymywała nawet rzeczy ojca, co się uchowały jeszcze, licząc na to, że jak on wróci z tego łagru, to przecież będzie obdarty. Nie? No, do tego stopnia mieliśmy jeszcze jakąś nadzieję. No niestety, skoro tak długo te starania nic nie dawały, to okazało się, że nasze nadzieje są złudne.
Ignacy Górzyński, co istotne, to jest rocznik 1894, a więc już jego mość w podeszłym wieku. Powstaniec wielkopolski, powstaniec górnośląski, oznaczony wieloma medalami, zresztą podporucznik rezerwy. I ten oto dżentelmen niejako na łożu śmierci, bo w listopadzie roku 1978 pisze 4 listy na adresy Głosu Wielkopolskiego, Tygodnika Powszechnego, Pisma Znak i parafii Matki Bożej Bolesnej przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu. I w tych pismach domaga się upamiętnienia Katynia, upamiętnienia mordu katyńskiego. Dramatyzm tej sytuacji polega na tym, że te listy nigdy nie dojdą do adresatów, ponieważ Górzyński umiera 7 listopada, 8 to listy nada jego rodzina i w tym samym dniu bądź dzień później zostaną one przejęte przez Wydział W Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, która to zajmowała się perlustracją korespondencji. Zatem na podstawie tych listów Służba Bezpieczeństwa rozpocznie sprawę operacyjnego sprawdzenia kryptonim Dziadek, wymierzoną już nie w samego Górzyńskiego, który znajdował się wówczas najlepszym ze światów, ale w jego rodzinę, która pomagała mu w kolportażu owych pism.
I ja pojechałam na to pierwsze takie zgromadzenie, gdzie Jelcyn przywiózł egzemplarze dla Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. I to dano do Rady Pamięci i Walki Męczeństwa tej. A ja z tym jadę. Wtedy już wszystkim rozdzieliliśmy, co trzeba, bo to tak organizacyjnie trzeba było w biegu prawie, że chwycić. I ja ten plik wiozę i w pociągu siadam, ojej, miejscówkę miałam, siadam i tak sobie rozchylam ten plik. Tak sobie rozchylam. Bukwy, z trudem do tych bukw człowiek znowu musi się przyzwyczaić, bo je kiedyś znałam dobrze. I numer 14, Przepałkowski, Zygmunt, jest na liście Kozielska, numer 14. I tak, i w tym pociągu, i po prostu pamiętam, że mi w ogóle wszystko się w ogóle wtedy mi zawarło. Byłam sztywna niepotrzebnie. Ale nie mogłam uwierzyć, że tak jakbym ja go wtedy znalazła dopiero.
W nocy z 30 na 31 lipca 1988 roku na cmentarzu parafialnym w niewielkiej miejscowości pojawił się krzyż. Płótno o bardzo czytelnym programie z wielkim napisem Katyń, gdzie literka T była wpisana w znak krzyża. Ale co ciekawe, program tego transparentu był nieco szerszy niż tylko Katyń i upamiętnienie Katynia. Pojawiły się tutaj nazwiska ofiar stanu wojennego i później lat 80. Nazwiska Grzegorza Przemyka, Piotra Bartoszcze, księdza Jerzego Popiełuszki. Autorzy tego transparentu i autorzy tego krzyża do dzisiaj pozostają anonimowi, a w takiej perspektywie bardzo lokalnej należy ich traktować jako bohaterów.
Większość, no właściwie wszyscy chcieli jechać i chyba ponad kilkadziesiąt osób z Poznania wyjechało do Katynia z tą pielgrzymką naszą w kwietniu. Tam w Katyniu był napis, że zrobili to Niemcy. I w przeddzień tego dnia ten napis został usunięty. Także myśmy przyjechali, to był pierwszy dzień, gdzie ten napis był usunięty.
I jeszcze chciałam powiedzieć, że z nami jechał pan De Wojna, który był, założył Memoramus, prawda? On już jest świętej pamięci, nie żyje, ale wielkie zasługi położył, żeby pojednać, prawda, stronę rosyjską, młodzież rosyjską z młodzieżą polską.
Najważniejszym celem wyjazdu oczywiście jest pobyt w Katyniu na Polskim Cmentarzu Wojennym i w Kuropatach. Za chwilę rozdam kartki z nazwiskami oficerów z Poznania, okolic Poznania.
Im bardziej tu jestem, tym bardziej trudniej mi zrozumieć.
Jutro jego urodziny byłyby, a dzisiaj jest dzień mordu, jego śmierci.
Zmiertwych śmierci śmierć popров, Иисусем во гробех живот даровав, и ныне присны во веки веков. Аминь.
Żeśmy rano z tego Tweru pojechali do Staszkowa. Tam żeśmy utworzyli taką procesję i żeśmy chodzili wokół tych zabudowań poklasztornych. I tam byli więzieni właśnie ci nasi bliscy. Rano jechaliśmy do mera miasta z prośbą o udostępnienie piwnic w tym budynku NKWD. Weszliśmy i przerażające, no po prostu oni nawet tam nie zdezynfekowali tego, ani nie odmalowali. Tą krew było czuć. Tam składowali tylko jakieś tam niepotrzebne meble, czy tam jakieś rzeczy. Ta krew, powiedzmy tak, była wsiąknięta, bo wojłokami były te drzwi obijane, bo oni ich najpierw gdzieś indziej przesłuchiwali, potem ich skuli i sprowadzali ich tymi schodami do tej piwnicy. I tam ten Włochin 300 jednego dnia zabijał z broni Waltera niemieckiej. Głową został potem nawet wyróżniony. No przerażające, to było tak wstrząsające. Myśmy się tam złapali za ręce, żeśmy się wszyscy modlili. Każdy czuł to, no coś niesamowitego.
Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć. Świadkowie zbrodni z głębin wychodzą na powierzchnię. Jedyny pomnik na ich grobie. Są, aby świadczyć. Bóg policzy i ulituje się nad nimi. Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi? Przyleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, kiełkuje ślas i cisza jest na wysokościach i dym i mgłą smoleński las, tylko guziki nieugięte, potężny głos zamilkłych chórów, tylko guziki nieugięte, guziki z płaszczy i mundurów.
Thank you.